Please turn to Psalm 51.
Otwórzcie proszę Psalm 51.
And pray with me.
I pomódlcie się nim wraz ze mną.
With Psalm 51. Let's read it.
Przeczytajmy go
in the spirit of prayer.
W duchu modlitwy.
Be gracious to me.
Zmiłuj się nade mną.
Let's read it together.
Przeczytajmy go wspólnie. Ale gdy będziemy czytać, róbmy to tak, jakby była to nasza modlitwa. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaskawości swojej. Gdy skończymy linijkę, powiedzmy wszyscy amen. Rozpocznijmy od wersetu trzeciego. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaskawości swojej. Amen. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Amen. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej. Amen. I oczyść mnie z grzechu mego. Amen. Ja bowiem znam występki swoje. Amen. I grzech mój zawsze jest przede mną. Amen. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem. Amen. I uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Amen. Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim. Amen. Czysty w sądzie swoim. Amen. Oto urodziłem się w przewinieniu. Amen. I w grzechu poczęła mnie matka moja. Amen. Oto miłujesz prawdę chowaną w częściach wewnętrznych. Amen. I w części ukrytej objawiasz mi mądrość. Amen. Oczyść mój grzech chizopem, a będę oczyszczony. Amen. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Amen. Dajbym usłyszał radość i wesele. Amen. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Amen. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi. Amen. I zgładź wszystkie winy moje. Amen. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Amen. A ducha prawego odnów we mnie. Amen. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego. Amen. I nie odbieraj mi ducha swego uświęcenia. Amen. Przywróć mi radość z wybawienia Twego. Amen. I wesprzyj mnie duchem ochoczym. Amen. Przestępców będę nauczał dróg Twoich. Amen. I grzesznicy zawrócą do Ciebie. Amen. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże. Boże zbawienia mego. Amen. A język mój rozgłaszać będzie sprawiedliwość Twoją. Amen. Panie, otwórz wargi moje. Amen. A usta moje głosić będą chwałę Twoją. Amen. Albowiem nie masz upodobania w ofiarach. Amen. Inaczej złożyłbym je. Amen. Całopalenia nie sprawiają Ci przyjemności. Amen. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Amen. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Amen. Dobrze uczyń według upodobania Twego Syjonowi. Amen. Zbuduj mury Jeruzalem. Amen. Wtedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości. Amen. Ofiary ogniowe i całopalne. Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu Twoim. Amen. Oto Psalm 51, szczególny psalm. Ułożony przez Dawida po tym, gdy popełnił straszny, okropny grzech. To naprawdę wstyd, że o czymś takim napisano w Biblii. I wstyd, że takie zdarzenie jest na koncie Dawida. Wolałbym, żeby go nie było. To, co przydarzyło się Dawidowi, miało miejsce w czasie jego panowania, gdy władał swym królestwem. A następnie popadł w grzech, dopuszczając się cudzołóstwa z Batszebą, żoną jednego ze swych generałów. Jeśli przeczytacie drugą księgę Samuela, dowiecie się, że jej mąż był jednym z 37 mężnych ludzi, niezwykle wiernych osób. I wobec takiej wiernej osoby Dawid dopuścił się tak strasznej rzeczy. Wstał późno, słońce już zachodziło i zobaczył nagle kąpiącą się kobietę. To wzbudziło w nim pożądanie i popełnił z nią cudzołóstwo. A to z kolei poprowadziło do kolejnego czynu. Zdecydował, że zabije jej męża. Poprosił zatem Joaba, swego generała, by przyszedł i wyznaczył Hetycie Uriaszowi zadanie. Była to bardzo zła intryga. Wysłał go do pierwszego szeregu na polu walki i sprawił, że ten został zabity. Gdy Uriasz poległ, wysłano do Dawida posłańca. Joab powiedział, że jeśli król się zdenerwuje, po prostu powiedzcie mu, że Uriasz został zabity. Kiedy to się stało, Dawid wziął sobie Batszebę za żonę. To okropne. Po tym wydarzeniu przyszedł do Dawida prorok Natan i zganił go oraz zdemaskował. Gdy Dawid został zdemaskowany, wówczas zdał sobie sprawę, że w istocie popełnił wielki grzech. A Natan rzekł, Pan przebaczył twój grzech, ale będą się z nim wiązały konsekwencje. Tak więc zaraz po tym Batszeba urodziła syna, który wkrótce po narodzinach zmarł. Kiedy umierał, powiedziane jest w Biblii, że Dawid pościł, modlił się, padł na twarz i powiedział, kto wie, może Jahwe zmiłuje się nade mną. Psalm ten rozpoczyna się słowami, zmiłuj się nade mną, Boże. Być może Dawid napisał ten psalm, gdy leżał rozciągnięty na ziemi, płacząc, poszcząc, modląc się o swego syna i nawracając się ze swego grzechu. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć o tym psalmie trzy rzeczy. Pierwsza rzecz jest następująca. Pomimo tak strasznej rzeczy, i najchętniej nie mówiłbym w ogóle o tym okresie historii, jednak mimo tego, iż tło to jest tak straszne, to pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, jest następująca. Oto człowiek, który doświadczył pełnej radości Chrystusa. W Psalmie 49 mówi się o człowieku, który pokłada ufność w swoich bogactwach. W Psalmie 50 mówi się o człowieku, który wzywa imienia Pana zgodnie z jego przymierzem. A w Psalmie 51, którym się teraz zajmujemy, mowa jest o Dawidzie i jest to psalm nawrócenia. Spośród tych trzech psalmów, w pierwszym nie ma w ogóle radowania się. Ci, którzy ufają swoim dostatkom, i chełpią się z ogromu swych bogactw. Nie radują się wcale. W kolejnym psalmie ci, którzy zawarli z Jahwe przymierze i wzywają Jego imienia w dniach utrapienia, ci doznają radości. Jednak w psalmie 51 ci, którzy posiadają prawdziwe, głębokie doświadczenie nawrócenia, ci doznają pełnej radości. To pierwsza rzecz, jaką chcę, abyście wiedzieli. Po drugie, chcę, byście wiedzieli, że ten psalm jest niezwykle, niezwykle osobisty i całkowicie, absolutnie oparty na doświadczeniu. W wersecie 8 mówi o prawdzie w częściach wewnętrznych. Mówi o częściach ukrytych, naszej psychice, naszej konstrukcji umysłowej, naszych wewnętrznych myślach, o wszystkim, co dzieje się wewnątrz nas. Kiedy grzeszymy, to nie jest tak, że czyni się coś strasznego wobec naszego ciała czy wobec tego, którzy są wokół nas. To nasze wewnętrzne części doznają czegoś strasznego, okropnego. W wersecie 19 mowa jest o skruszonym duchu, o sercu skruszonym i zgnębionym. W wersecie 14 mowa jest o duchu ochoczym, duchu prawym i o czystym sercu. Wszystko to dotyczy naszych części wewnętrznych. Zajmując się tym psalmem, musimy pamiętać, że mówi on o częściach wewnętrznych naszej istoty, o naszym prawdziwym wewnętrznym stanie. Po trzecie, chcę powiedzieć, że jest to piękny psalm. Każdy z nas, który uświadamia sobie, że jest grzesznikiem, uwielbia ten psalm. Jest on piękny w inny sposób. Wszystkie pozostałe poselstwa tego szkolenia są naprawdę bardzo wspaniałe, lecz to jest przepiękne, ponieważ pokazuje także tło, sytuację, w jakiej znajdował się grzesznik i jest śpiewany przez grzesznika. Jedynie grzesznik może napisać taki hymn. Jedynie grzesznik może wypowiedzieć takie słowa. To właśnie czyni zbawienie pięknym. Wy i ja otrzymaliśmy łaskę, Ewangelię zbawienia. Dosięgła nas ona nie jako aniołów, lecz jako grzeszników. A jedynie grzesznicy mogą wznieść uwielbienie, którego nie są w stanie wyrazić aniołowie. Aniołowie mogą wywyższać Chrystusa, wielbić Boga, nigdy jednak nie mogą wyrazić dziękczynienia, hymnu, który byłby tak głęboki i tak poruszający, powiedziałbym wręcz tak piękny, jak psalm nawrócenia. Myślałem o hymnie 113 w śpiewniku angielskim. Jest nim fraza, która mówi: choć widzą aniołowie, jak zmiłowanie płynie z krwi Jezusa, nie mogą jednak dowieść, tak jak my, oczyszczającej cnoty tej krwi. Gdybyście zapytali się aniołów, powiedzieliby: nie wiemy, co to znaczy otrzymać przebaczenie, ponieważ nigdy nie zgrzeszyliśmy. Jedynie my możemy dotknąć głębi tego, co znaczy otrzymać przebaczenie. Nic dziwnego, że w Nowym Testamencie powiedziano, iż ten, komu wiele wybaczono, miłuje najbardziej. Kochamy go nie tylko dlatego, że obiektywnie rzecz biorąc jest on cudowny, ale dlatego, że pokochał On nawet nas, mnie, ciebie, którzy jesteśmy grzesznikami. I dlatego nawet taki okropny, straszny grzech może stać się tłem dla przepięknego psalmu. Myślę o drugim rozdziale listu do Efezjan. Czytamy tam, że jesteśmy Bożym arcydziełem. W oryginale powiedziane jest, że jesteśmy poematem, poema. Ale poemat ten stanowią grzesznicy, martwi w przewinieniach, w grzechach. A Bóg, dzięki swej łasce, jest w stanie uczynić nawet z grzesznika Boże arcydzieło. Myślę również o liście do Rzymian, gdzie grzesznicy uczynieni zostają synami Bożymi. Nie powstają aniołowie, dobrzy ludzie, ludzie sprawiedliwi. Gdybyśmy byli sprawiedliwi, dobrzy, nie mielibyśmy tylu odczuć. To raczej grzesznicy, którzy uczynieni zostali synami Bożymi, wznoszą chwałę. Która przewyższa tę zanoszoną przez aniołów. Nasza chwała nie będzie słodka, jeśli nie będziemy jej śpiewać jako grzesznicy. Znamy wszyscy hymn Cudowna Boża łaska ta. Napisany on został przez najgorszego z grzeszników. Mówi on w oryginale, która zbawiła drania takiego jak mnie. John Newton był handlarzem niewolników. Tak naprawdę tak się stoczył, że sam sprzedał się w niewolę. Kiedy był żeglarzem, był chłostany, został sprzedany, wyskoczył ze statku, zrobił wiele strasznych rzeczy, kiedy był młody. Pewnego roku zabrałem kilku braci do kościoła pod wezwaniem świętej Marii Woolnoth w Londynie. Tam zmarł John Newton. Na tablicy, na ścianie umieszczono ten hymn. Taki grzesznik, a jednak może stać się Bożym arcydziełem, który pewnego dnia mógł powiedzieć, nawet drania takiego jak mnie. W ostatniej zwrotce oryginału czytamy, gdy już tam będę 10 000 lat, nawet gdy będę już jaśnieć jak słońce, jednak wciąż będzie tak, jak w dniu, gdy zostałem zbawiony, gdy rozpocząłem go wielbić. Amen. Hymn 18.3. Jest zdrój Emanuela krwi. Płynącej z jego żył. I dalej, gdy przez wiarę zobaczyłem zdrój, który z ran wypływa Twych, odkupieńczą miłość śpiewać chcę. Bracia i siostry, odkupieńczą miłość śpiewać chcę do końca moich dni. Przejdźmy do konspektu. Będę omawiał konspekt, a potem dzielił się z wami kilkoma sprawami, które są ważne. Będzie to trochę inaczej niż zwykle. Podzielę się częścią, a następnie dodam do tego słowo uzupełnienia. Potem znowu będę kontynuował omawianie konspektu. Myślę, że w ten sposób będzie to miało więcej znaczenia. Psalm 51 powstał po wielkim grzechu popełnionym przez Dawida, który zamordował Uriasza i wykradł mu żonę, i ponaganie udzielonej mu przez proroka Natana. Psalm 51 jest psalmem nawrócenia Dawida. A. Najpierw miał miejsce występek i nawrócenie oraz przebaczenie. Potem pojawił się Salomon, który zbudował Bożą świątynię. W pierwszym pytaniu do tego poselstwa napisałem, co pozytywnego może wyniknąć z upadku wierzącego? Oto odpowiedź na nie. B. Boże przebaczenie więc poślubiło występek i nawrócenie Dawida. Z tego małżeństwa narodził się człowiek imieniem Salomon, który zbudował Bożą świątynię. Salomon jest typem Chrystusa i tych, którzy doświadczają Chrystusa i stają się z Nim jedno. Bez grzesznika Bóg nigdy nie mógłby dokonać swego dzieła łaski. Nie mógłby nigdy dokonać swego wspaniałego dzieła zbawienia wobec nas i wobec mnie, wobec każdego, kto tutaj siedzi. To straszne, że człowiek rodzi się w grzechu. Kiedy Dawid mówi, narodziłem się w grzechu, mówi w istocie, nikogo za to nie obwiniam. To nie jest sprawa otoczenia. To wiąże się ze mną. Ale z tego wypływa Boże przebaczenie. A kiedy przebaczenie pochyliło się i złożyło pocałunek nawróceniu człowieka, wówczas powstaje coś bardzo, bardzo pozytywnego. Kiedy ujrzymy Pana, wszyscy powiemy, jesteśmy tu wyłącznie dzięki łasce Pana i dzięki Jego przebaczeniu. Imię Salomon znaczy pełen pokoju. Amen. Lecz Salomon nosi inne imię, Jedidiasz, co znaczy umiłowany przez Pana. Powtórzę jeszcze raz, to grzesznik, który dzięki łasce został nazwany pełnym pokoju i umiłowanym przez Pana. Co więcej, to grzesznik, który dzięki łasce może stać się budowniczym świątyni Pana. Nie myślcie, że jest tak dlatego, bo jesteście dobrzy, bo kochacie Boga. Dzieje się tak, gdyż wszedł w nas Bóg. Salomon zbudował świątynię Boga w królestwie i wypowiadał słowa mądrości. Dziś możemy być jedno z Chrystusem i prorokować, wypowiadając Go jako słowa mądrości w celu budowania Kościoła, który jest Bożą świątynią. Wszystko to jest wynikiem największego potknięcia i upadku Dawida. Chcę teraz zająć się czymś, co przygotowałem. Chcę powiedzieć coś na temat popełniania grzechów. Dotyczy to nas wszystkich, gdyż wszyscy podlegają grzechowi. Chcę omówić kilka spraw. Pierwsza to nasza skłonność do grzechu. I mam tu na myśli wierzących. Druga sprawa to konsekwencje grzechu. Grzech, moi drodzy, ma swoje konsekwencje. Trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, to ukrywanie grzechu. I czwarta to nawrócenie z grzechu. A piąta, którą chcę się zająć, to wyznawanie grzechu. Po pierwsze, Dawid otrzymał najwyższe objawienie w drugiej księdze Samuela w 7 rozdziale. Chciał zbudować dom dla Boga, na co Bóg rzekł: nie ma potrzeby, byś budował mi dom. Wyprowadziłem cię z owczarni, uchronię cię od wrogów, zbuduję dom tobie, dam ci nasienie i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje mój dom. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Oto najwyższe objawienie, jakie ktokolwiek mógł otrzymać w całym Starym Testamencie. Niemal niewiarygodne jest to, że osoba, która otrzymała tak wzniosłe objawienie i już zyskała tak wzniosłe doświadczenia, wciąż mogła popaść w grzech. Doświadczenie to miało miejsce w drugiej księdze Samuela w 7 rozdziale, a 3 rozdziały później Dawid zgrzeszył. Przeczytam wam pewną rzecz. Jeśli byłeś i nadal jesteś typową, dobrą osobą, która nigdy nikogo nie zamordowała, nigdy nie dopuściła się wykroczenia, nigdy nie potrzebowała nawracać się, to Bóg nie ma potrzeby ci wybaczać. Mówiąc jednak o tym, że jest to psalm nawrócenia, nie mówimy, że dotyczy on niewierzących, ale o tym, że dotyczy wierzących. Brat Lee powiedział: pewnego dnia zrobicie coś okropnego i bracia będą kręcić głowami. Nie będą w stanie uwierzyć, że coś takiego zrobiliście, jednakże uczyniliście to. Coś takiego może przydarzyć się wierzącym. Chcę w związku z tym coś powiedzieć. W szczególności kieruję to słowo do młodych. Grzeszyć to coś bardzo, bardzo poważnego. Nie myślcie, że to coś o nikłym znaczeniu. To bardzo poważna sprawa. Aby zilustrować to, podam wam kilka konsekwencji grzechu. 7 konsekwencji. Po pierwsze, oskarżenie, zarzut grzechu. Innymi słowy, wyrok, werdykt. Za każdym razem, gdy zgrzeszysz, to jakby w niebiańskim sądzie zapadał wyrok. Pochodzi on od Boga. Po drugie, za każdym razem, gdy grzeszysz, pojawia się poczucie winy spowodowane grzechem. Jej kopię przechowuje twoje sumienie. Oryginał trafia do Bożej obecności. Ale jest coś, co pozostaje w twoim sumieniu. Nazywa się to winą popełnionego grzechu. Również w Psalmie 51 czytamy, że Dawid modlił się, aby Pan uwolnił go od winy za przelanie krwi. Myślę, że pomimo iż Uriasz od jakiegoś już czasu nie żył, Dawid budził się w środku nocy i odczuwał winę, tę winę. Myślę, że było to wtedy, gdy chodziłem do liceum. Czytałem sztukę Szekspira Macbeth. Występuje tam pani Macbeth, która próbuje nakłonić swego męża, by zabił króla. Gdy to się stało, była tak przygnieciona poczuciem winy, że chodziła we śnie i widziała plamy krwi na swych rękach. A kiedy próbowała je zmyć, szorowała i szorowała i szorowała, a one nigdy nie schodziły. Żadne perfumy z Arabii nie były w stanie tego zetrzeć. Za każdym razem, gdy zgrzeszymy, jest zapis u Boga. Jest także zapis w naszym sumieniu. Zwie się on winą popełnionego grzechu. Pozwólcie, że zapytam was, na czym polega różnica pomiędzy poczuciem winy a wstydem? Kładzie się duży nacisk na zagadnienia związane z poradnictwem i psychoterapią. Wiele osób zajmuje się tym, gdyż ma świadomość, że to naprawdę poważny problem. Nie wiem, co się na ten temat mówi, ale ja mogę powiedzieć, że jeśli nasze sumienie funkcjonuje poprawnie, wówczas mamy poczucie wstydu. Jednak kiedy grzeszymy, wówczas mamy poczucie winy. Jeśli zachowamy właściwe poczucie wstydu, wówczas nie będziemy mieli poczucia winy. Jeśli jednak odrzucimy poczucie wstydu, wówczas poczucie winy zwycięży. Ono nigdy nie przemija. Dlatego właśnie w Biblii powiedziane jest, że powinniśmy mieć poczucie wstydu. W pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale drugim czytamy, że w szczególności kobiety powinny przyozdabiać się z poczuciem wstydu. Jeśli kobieta zatraciła swe poczucie wstydu, wówczas bardzo łatwo będzie jej popełnić grzech. Jeśli grzeszysz, to nie oznacza to, że twoje sumienie przestanie pracować. Nadal będzie działało, ale będzie cię męczyło poczuciem winy. Bóg stworzył nasze sumienie. Ono nigdy nie zanika. Powiem więc tak. Bez względu na to, co robisz, zawsze pielęgnuj swoje poczucie wstydu i zadbaj o to, by nie nosić poczucia winy. Ale jeśli nie dbasz o to, żeby mieć właściwe poczucie wstydu, wówczas będzie ci towarzyszyło poczucie winy. Ono cię nie opuści. Trzecia rzecz to potępienie z powodu grzechu. Za potępieniem tym stoi wróg. Za każdym razem, gdy człowiek grzeszy, powstaje pewien problem wobec Boga. Problem wobec własnego sumienia oraz problem w odniesieniu do szatana. Ale co więcej, gdy grzeszymy, dokonujemy zniszczenia całej naszej osoby. Przedstawię wam to, czytając dwa psalmy. 32 i 38. I wymienię 14 punktów w tych dwóch psalmach, które pokazują, jak niszczący jest grzech, jeśli chodzi o naszą osobę. W Psalmie 32, w wersecie 3 czytamy: gdy milczałem, schły kości moje. Tak jest, kiedy ktoś usiłuje ukryć grzech. Nie ma to sensu, bo im bardziej próbujesz go ukryć, tym bardziej on cię zjada, pochłania cię. To osłabiający rezultat grzechu. Kiedy grzeszysz, Grzech osłabia Twą osobę. Tracisz siłę swej woli. Czujesz się wycieńczony. Czujesz, że chcesz się poddać. Po drugie, werset trzeci mówi, wśród mych jęków przez cały dzień. To utrzymujący się efekt depresji, rozpaczy, który może przydarzyć się osobie, która trwa w grzechu. Po trzecie, werset czwarty, bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka. To nieustanne odczucie potępienia, rezultat grzechu spadający na człowieka. Po czwarte, werset czwarty mówi, moje soki życia wyschły. Oto wysuszający, wycieńczający, wyczerpujący efekt grzechu. Popełnianie grzechu jest niezmiernie wyczerpujące. Załóżmy, że pijesz. Upiłeś się. Gdy to robisz, odczuwasz pewne zadowolenie. Jednak później wywiera to na tej osobie niezwykle wycieńczający efekt. Wymieniłem alkohol, ale jest wiele innych rzeczy. Po piąte, otwórzcie Psalm 38, werset 4. Nie ma w mym ciele nic zdrowego na skutek Twego zagniewania. Nic nietkniętego w mych kościach na skutek mego grzechu. Kiedy grzech dosięga człowieka, rozbija on całą osobowość. Rezultatem jest rozpad, dezintegracja. Po szóste, werset piąty, Psalmu 38. Bo nieprawości moje przerosły moją głowę. To przytłaczający efekt, jaki grzech wywiera na człowieka. Jego osobowość zostaje wypaczona. Są jak wielki ciężar, zbyt ciężki dla mnie. To tłamszący rezultat grzechu. Po siódme, werset szósty. Rany moje cuchną i ropieją z powodu głupoty mojej. To zatruwający i zżerający rezultat grzechu. Grzech nie jest jakimś pojedynczym aktem samym w sobie. Wzmaga się i zaognia w tobie. Następnie po ósme, werset siódmy. Jestem zgięty, nad miarę pochylony. To upokarzający efekt grzechu. To coś, co naprawdę upokarza człowieka. Po dziewiąte, bo ogień trawi moje lędźwie. Werset ósmy. To dręczący efekt grzechu. Dręczy twoją duszę. I po dziesiąte, werset dziewiąty. Jestem całkowicie odrętwiały i zmiażdżony. To otępiający efekt grzechu. Pozbawia cię wrażliwości. Po jedenaste, werset jedenasty. Serce się me we mnie trzepoce. Moc mnie opuściła. To osłabiający rezultat grzechu. Czasami ma taki wpływ na człowieka, że osłabia go fizycznie. Po dwunaste, werset jedenasty. Światło oczu moich zanika. Grzech cię zaślepia, wprowadza cię w ciemność. Grzech zaprowadzi cię do bardzo, bardzo, bardzo ciemnego miejsca. Po trzynaste. Ci, którzy mnie kochają, przyjaciele moi, stronią od mojej choroby i moi bliscy stoją z daleka. Teraz czuję się jak ktoś głuchy, nic nie słyszę, czuję się jak niemowa, nie mogę otworzyć usta. Grzech odseparowuje człowieka. Człowiek, który grzeszy, jest bardzo, bardzo samotny. Na koniec, werset 17. Gdy moja noga się chwieje, wynoszą się nade mnie. Jak już powiedziałem, grzech nie kończy się sam na sobie. On się powiększa. To potęgujący efekt grzechu. Wszystko to przyczynia się do zniszczenia twojej osoby, osłabienia jej, uczynienia cię kimś naprawdę niegodziwym. To czwarta konsekwencja grzechu. Mamy oskarżenie przez grzech, poczucie winy z powodu grzechu, potępienie z powodu grzechu i zniszczenie naszej osoby przez grzech. Następnie piąta konsekwencja. Grzech powoduje zniszczenie naszego fizycznego ciała. Kiedy pijesz, niszczy to twoją wątrobę, trzustkę, mózg, serce, system nerwowy. Może cię to zabić. Niektórzy ponoszą konsekwencje grzechu do końca swego życia. Ma to na ciebie wpływ w sferze fizycznej. Dlaczego poświęcam temu cały ten czas? Ponieważ czuję, że istnieje potrzeba powiedzenia czegoś takiego. Gdyż nadal jesteśmy ludźmi. Dokończę na temat konsekwencji. Punkt szósty. Zniszczenie spowodowane grzechem niszczy nie tylko twoją własną osobę i ciało, ale również wszystkich wokół nas. Niszczy nasze więzi. Ci, którzy zdradzają żonę, rani to żonę, rani dzieci, rani wszystkich. Punkt siódmy, ostatni. Konsekwencją grzechu jest to, że dostajemy się w niewolę grzechu. Uzależniamy się. Związuje nas to. Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale nazywa to prawem grzechu i śmierci. Mocą grzechu. Paweł powiedział, nieszczęsny ja człowiek. Gdy ktoś trwa w grzechu, grzech go wiąże. Problemem człowieka jest nie tylko to, że jest skłonny do grzechu i na niego podatny, ale także to, że gdy grzeszy, ukrywa grzech. Psalm 32, werset 3 mówi, póki milczałem, znaczy to, kiedy usiłowałem ukryć swój grzech. Człowiek robi wiele, wiele rzeczy, by ukryć grzech. Ale wszystko to jedynie powtórzenie tego, co zrobił Adam, gdy próbował użyć liści figowych i ukryć się. To mechanizmy samoobrony, ochrony siebie. Włączają się automatycznie. Wymienię 5 z nich. Pierwszy, ukrywasz grzech poprzez usprawiedliwianie się. Grzeszysz, i starasz się to usprawiedliwić, mówiąc, o, to przez te okoliczności. A potem przyjmujesz światową filozofię akceptacji siebie. Nie obwiniaj się za bardzo. Nie popadaj w poczucie winy. Po prostu zaakceptuj siebie. Mechanizm drugi. Potępianie siebie. Druga skrajność. Masz poczucie tak ogromnego potępienia, że aż tracisz wszelkie poczucie własnej wartości w różnych aspektach. Czujesz się odrzucony, czujesz się strasznie, potępiasz siebie. Sądzisz, że potępiając siebie, dokonujesz rekompensaty za grzech. Mechanizm trzeci – izolowanie się. Alienujesz się. To jeszcze jeden trik – alienowanie się. Czwarty – karanie siebie samego. Karamy siebie poprzez pewne zachowania. Powstrzymujemy się od jedzenia, zadajemy sobie jakiś rodzaj bólu, umartwiamy się, okaleczamy się. Ludzie są w stanie zrobić okropne rzeczy. Popularne jest myślenie, że kiedy zgrzeszysz, to masz poczucie winy. Zrób zatem coś innego, a poczucie winy zniknie. Pewna firma produkuje ćwierćlitrowe opakowania wody różanej pod nazwą usuwacz win. Kiedy więc czujesz się winny, gdy masz kaca i czujesz się potępiony, rozpyl to na siebie i odczucie to ulotni się jak zapach potu spod pachy czy jak nieprzyjemny zapach w powietrzu. Niektórzy myślą, że grzech jest tak ulotny. To nieprawda. I piąty mechanizm. Bunt wewnętrzny. Pojawia się w nas reakcja przeciwko wyznaczaniu sobie samemu kary. Czym są te wszystkie mechanizmy? To różne sposoby ukrywania przez nas grzechu. Kiedy grzeszymy, musimy się z tym zmierzyć. Kolejne dwa punkty zatem to nawrócenie i wyznanie. Amen. Musimy nawrócić się i wyznać. Powiem teraz coś na temat tych dwóch punktów. Nawrócenie to zwrot. Zwrot. Pierwszą rzeczą prowadzącą do uzdrowienia jest nie trwać w tym wszystkim, o czym mówiłem, ale dokonać zwrotu. Wiąże się to z trzema rzeczami. Po pierwsze, gdy dokonujemy zwrotu, postrzegamy swój stan. Psalm 51, werset 5 mówi: grzech mój jest zawsze przede mną. Nareszcie mierzę się z tym. Wreszcie przestaję się ukrywać. Postrzegam mój grzech jako grzech. Grzech mój jest zawsze przede mną. Uznaję moją nieprawość. Po drugie, kiedy dokonujemy zwrotu, widzimy swój grzech tak, jakim widzi go Bóg. Zobaczyć swój grzech to jedna rzecz. Natomiast zobaczyć swój grzech tak, jak widzi go Bóg, to znaczy w pełni uświadomić sobie, jak postrzega go Bóg. Nie można obejść grzechu. Musisz przez to przebrnąć. Musisz go obnażyć. Musisz go wyjawić. Dawid powiedział, oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Dobrze, Panie, wreszcie przestaję obwiniać innych za ten grzech. Nie obwiniam swojej matki, ojca, mojego dzieciństwa, ani niczego innego. Po prostu jestem grzesznikiem. Werset szósty. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Wielu ludzi, dochodząc do tego wersetu, napotyka na pewien problem. Dawid postąpił straszliwie. Naprawdę zgorszył ludzi. Dlaczego powiedział, że zgrzeszył tylko przeciw Bogu? Może wyjaśnię to w oparciu o doświadczenie. Kiedy zgrzeszysz, tak, jest to coś strasznego. Ale twój grzech przeciwko człowiekowi jest jak 50-watowa żarówka. Zaś kiedy stajesz przed Bogiem, ta żarówka ma moc 5000 wat. W świetle tego wydaje się, że jedyną osobą, przeciwko której zgrzeszyłeś, jest sam Bóg. Oto nawrócenie. Nawrócenie nie jest jedynie powiedzeniem przepraszam. Nawrócenie to naprawdę wejście w zasięg światła żarówki o mocy 5000 wat i powiedzenie, Panie, gdzie jestem? A zatem, po pierwsze, widzimy w sobie grzech. Po drugie, postrzegamy grzech tak, jak postrzega go Bóg. I po trzecie, prawdziwe nawrócenie to zwrócenie się do Boga. Werset trzeci. Zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się nade mną, Boże. To modlitwa, w której stajemy twarzą w twarz z Bogiem. Werset 13. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego. Kiedy zgrzeszysz, bardzo łatwo jest się ukrywać, próbować uciec sprzed Bożej obecności. Uciec z miejsca, z którego z pewnością nie powinieneś uciekać. Podobnie jak z osobą, która wie, że ma raka i celowo unika lekarza oraz badań, bo się boi. Nawrócenie to zwrócenie się do Pana. Powrót do Pana. Zwróć się. Zwróć się. Wróć do Pana. Oto Ewangelia. Zgodnie z Ewangelią Łukasza 24:47, Ewangelia, którą głosimy, to Ewangelia nawrócenia. To Ewangelia zwracania się. Księga Izajasza 44:22. Powróć do mnie, bom cię odkupił. Księga Izajasza 45:22. Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione. Karol Spurgeon został zbawiony dzięki temu wersetowi, gdy znalazł się w małym kościele, w którym było może 100 ludzi. Jakiś starszy człowiek, nie mający elokwencji, prowadził spotkanie w zastępstwie pastora, którego zatrzymała śnieżyca, i po prostu wciąż powtarzał: do mnie się zwróćcie, do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi. A Duch przekonał Spurgeona. Księga Ozeasza 6:1. Chodźcie, zawróćmy, powróćmy do Jahwe. Pierwszy krok do wyzdrowienia to wykonanie zwrotu. Kiedy dokonujemy zwrotu, nie zajmujemy się jedynie pobocznymi rezultatami grzechu. Powracamy do samego korzenia naszego grzechu, którym jest niezależność od Boga. To pierwszy grzech człowieka. Kiedy zwracamy się do Boga, zajmujemy się problemem od Jego podstaw. Ludzie są gotowi i chętni ponieść wszelkie konsekwencje, wszystkie poboczne efekty i uporać się z nimi. Jednak nie są chętni uporać się z samym grzechem, skonfrontować się z nim. Czym jest nawrócenie? Jest zwróceniem się, powróceniem do Boga. Czym więc jest wyznanie? Wyznawać to mówić, i otworzyć się. Posłużę się listem do Rzymian 10:10. Wiara prowadzi do usprawiedliwienia i wiąże się z sercem. A wyznawanie prowadzi do zbawienia i wiąże się z ustami. Wyznawanie wprowadza zbawienie. Jeśli chcemy wejść na ścieżkę uzdrowienia, musimy wyznać swe grzechy. Powiedzieć Panu: Panie, tak bardzo mi przykro. Popełniłem ten grzech. I jest to grzech. Nie jest to jedynie moja słabość. Nie jest to jedynie pomyłka. To grzech przeciwko Tobie. Wyznawanie jest przeciwieństwem ukrywania się. Kiedy się ukrywasz, posługujesz się różnorakimi mechanizmami. Zrobiłbyś wszystko poza zwróceniem się do Boga. Wyznanie to uczynek, akt nie ukrywania się, ale przyznania się, że zgrzeszyłeś. Kiedy grzeszymy, konieczne jest wyznanie grzechów. Powiedzenie o swym grzechu posiada nawet efekt uzdrawiający. Wszystkie emocjonalne, wewnętrzne uczucia, odczucia wymagają jakiegoś ujścia na zewnątrz. Pozwólcie, że wyjaśnię. Gdy jesteś napięty, stłumiony, zmartwiony, potrzebujesz się wypłakać, wykrzyczeć. Niektórzy mówią: wypłacz się, wykrzycz to, to pomoże. Można powiedzieć, że tak wielkie poczucie winy wymaga tego, żebyśmy wyznali swoje grzechy. Teraz mogę powrócić do konspektu, gdyż dotarliśmy do wyznawania. Wyznawanie przynosi nam pozytywne rezultaty. Jednym z nich jest to, że wyznanie kończy się nawodnieniem.
You know, it's good.
Brat Lee, mówiąc o grupach witalnych, podkreślał, że potrzebujemy wiele wyznawać i czynić to dogłębnie. Dobrze jest wyznawać cały czas. To jak mycie rąk każdego ranka. Każdego ranka wyznajemy. To dobry sposób na zachowanie swego sumienia w zdrowiu. Zostajemy nawodnieni, odzyskana zostaje społeczność i przywrócona więź z Panem. I wówczas pojawia się bojaźń, która wypływa z miłości. Przejdźmy do punktu C. Budowanie Bożej świątyni Kościoła, zwieńczone w Nowej Jeruzalem, pochodzi z występku i nawrócenia człowieka oraz Bożego przebaczenia. Punkt pierwszy. Wyznawanie grzechów w Bożym świetle w celu uzyskania Bożego przebaczenia pozwala nam pić Chrystusa, który jest żywą wodą, dzięki czemu stajemy się nową Jeruzalem. Wyznawanie zatem przynosi nawodnienie. Punkt drugi. Wyznawanie grzechów w Bożym świetle w celu uzyskania Bożego przebaczenia zachowuje nas w społeczności życia, dzięki czemu wzrastamy w życiu ku dojrzałości w życiu. Wyznawanie powoduje odzyskanie przez nas społeczności. Nasza więź z Bogiem nigdy nie może zostać zerwana, gdyż jest On naszym Ojcem. Może jednak zostać przerwana z powodu grzechu. I punkt trzeci. Otrzymanie przebaczenia grzechów prowadzi do bojaźni Bożej i miłowania Boga. Mamy tu odnośniki, ale ja powiem coś w oparciu o doświadczenie. Gdy uświadomimy sobie, jak wiele pracy Bóg musiał włożyć w to, by móc przebaczyć nam nasze grzechy i je zgładzić, o ileż bardziej Go pokochamy. Zrozumiemy, przejdę do tego za chwilę. Zrozumiemy, jak wiele Bóg uczynił, by zająć się naszymi grzechami. Jakiś czas temu byłem w Izraelu i udaliśmy się do miejsca, gdzie Pan został ukrzyżowany. Powiedziałem, usunięcie przez Pana moich grzechów kosztowało Go tak wiele, tak wiele. Kocham Go o tyleż bardziej. Więcej przebaczenia nie sprawi, że staniecie się rozwiąźli. Sprawi to, że pokochacie Pana bardziej. Kolejny punkt. Udzielanie świętym Chrystusa jako życia, które rozprawia się z grzechem, zabija zarazki, niszczy problemy i zachowuje jedność ducha. Każdy wie, że aby w pełni dojść do zdrowia, musimy nie tylko być całkowicie szczerzy przed Panem i zmierzyć się z tym, kim jesteśmy, ale w dalszej kolejności powinniśmy wyciągnąć rękę z pomocą tym, którzy tkwią w grzechu. A czyniąc to, wykonujemy kolejny krok w kierunku pełnego uzdrowienia z grzechu. Podoba mi się to określenie. Chrystus to życie, które rozprawia się z grzechem. Udajcie się do osoby, która tkwi w grzechu i zbawcie ją od potępienia. To zabije zarazki, zniszczy problemy i zachowa jedność ducha. W psalmie 51, w wersecie 15 czytamy. Przestępców będę nauczał dróg Twoich i grzeszników będę nauczał, tak że zawrócą do Ciebie. Przejdźmy teraz do tego, w co Bóg nas zaopatruje, jeżeli chodzi o nasze grzechy. Powiem o czterech rzeczach. Po pierwsze, w krew Chrystusa. Amen. Po drugie, w Boże przebaczenie, co oznacza, że zapomina On. Po trzecie, w swego ducha. I po czwarte, w swoje przebaczenie. Przejdźmy do drugiego punktu rzymskiego. Podobnie jak Dawid, my też powinniśmy pozostawać w obecności Bożej, by doświadczyć głębokiego i szczerego nawrócenia, wyznać Bogu występki i otrzymać od Niego pełne przebaczenie. Czasowniki użyte przez Dawida w psalmie 51, wymazać, obmyć i oczyścić, wskazują, że jego nawrócenie i wyznanie było dogłębne, a jego prośba o przebaczenie szczera. Bóg wymazuje nasze grzechy ze swojej pamięci. Kiedy wymazuje On nasze grzechy ze swojej pamięci, wówczas wymazuje On nasze grzechy z naszej pamięci. Wydaje się, że popełniłem błąd, podając przed chwilą te cztery punkty. Pierwszy to krew Chrystusa, drugi to Boże wybaczenie, trzeci to oczyszczenie przez Boga, a czwarty to Duch Boży. B. Ponieważ Pan zna zapis naszych grzesznych czynów, najlepiej byśmy poprosili Go o usunięcie z nas tego zapisu poprzez wyznanie grzechów. Jeśli poprosimy, wówczas Bóg jest w stanie oczyścić nas ze wszystkich naszych grzechów. W pierwszym liście Jana, w rozdziale pierwszym, czytamy, że jeśli wyznajemy swoje grzechy, Bóg jest wierny i nas oczyści. A oczyszczenie to, przeczytajcie przypis, to coś, co trwa nieustannie. Problem z nami polega na tym, że pomimo, iż jesteśmy wierzącymi, wciąż jesteśmy podatni na grzeszenie. Stąd też potrzebujemy nieustannego oczyszczania. W Starym Testamencie była czerwona jałówka, czerwony byk, który był spalany, ale jego prochy zachowywano po to, by za każdym razem, gdy lud zgrzeszył, można było je zastosować. Wielokrotnie. Chrystus umarł za nas tylko raz, ale rezultat tej śmierci trwa nieprzerwanie. Krew Jezusa oczyszcza nas ze wszystkich grzechów. A gdy Bóg nam przebacza, wymazuje grzechy ze swojej pamięci. Bóg posiada moc całkowitego usuwania grzechów ze swojej pamięci. W Starym Testamencie były dwa kozły. Na jednego lud kładł ręce, co przedstawiało to, że Bóg zrzucał na tego kozła grzech i składano tego kozła na ołtarzu. Drugi wysyłany był na pustkowie. Co to oznacza? Skąd pochodzi grzech, który popełniamy? Pochodzi on od szatana. Bóg zatem usuwa ten grzech i oddaje go szatanowi. I odsyła go. Usuwa sprzed oczu. Naprawdę usuwa sprzed oczu. Kiedy Bóg nam wybacza, wymazuje z pamięci nasze grzechy. I już nigdy do nich nie wraca. Jeśli Bóg ich nie pamięta, i my możemy o nich zapomnieć. Po takim dogłębnym i drobiazgowym wyznaniu wypełni nas Duch w aspekcie istotowym i ekonomicznym i uczyni nas ludźmi pełnymi energii i odważnymi w naszym Bogu, którzy będą wypowiadać Bożą Ewangelię. Za każdym razem, gdy głosimy Ewangelię, wyznajemy wszystkie nasze grzechy. To jak wzięcie prysznica. Czyż nie lubicie prysznica? Za każdym razem, gdy wyznajemy, idziemy pod prysznic. A gdy skończymy, jesteśmy wypełnieni w aspekcie istotowym i ekonomicznym. Balon się unosi, możemy zostać wzmocnieni, znowu głosić Ewangelię.
Okay, now, finally, I have
w pozostałych punktach
the rest of the points under this point,
zobaczymy,
and that is how to
jak uchronić się od grzechu,
preservation from sin.
Ochrona przed grzechem.
Number one,
po pierwsze,
if we want to be preserved,
jeśli chcemy uchronić się przed grzechem, musimy zadbać o swoje serce. Musimy zachowywać czyste i szczere serce. Po drugie, musimy używać swego ducha. Jak zachować czyste serce? Przede wszystkim nie zbliżaj się do tego, co zanieczyszcza. Trzymaj się od tego z dala. Nie podchodź do urwiska. Trzymaj się od niego z daleka. Z daleka. Następnie ceń każdą chwilę, gdy twe serce jest czyste. Utrzymuj je w takim stanie. Powinniśmy też zachowywać skruszone serce. Zawsze bądź pokorny. Nie mów, o, teraz mam najwyższe objawienie. Bądź ostrożny. Zachowaj skruszone, uniżone serce. Tyle, jeśli chodzi o serce. Jeśli chodzi o ducha, mam sześć punktów. Pierwszy. Powinniśmy trwać w skruszonym duchu. Werset 19. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Pozostawajmy ubodzy w duchu. Nie chodzi o to, by mieć ubogiego ducha, ale by być ubogim w duchu. Po drugie, przyjmujmy Ducha Świętości. Werset 13. Nie odbieraj mi ducha swego uświęcenia. Po trzecie, odnów w nas ducha prawego. Werset 12. A ducha prawego odnów we mnie. Po czwarte, przywróć w radości ochoczego ducha. Werset 14. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Tylko w radosnym duchu możesz posiadać ochoczego ducha i współdziałać z Panem. Po piąte, raduj się w wysławiającym duchu. Wersety 16, 17. Język mój rozgłasza Twoją sprawiedliwość. Otwórz moje wargi, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. Po szóste, proś z błaganiem w duchu. Dobrze uczyń według upodobania Twego Syjonowi. Zbuduj mury Jeruzalem. Werset 20. List do Filipian 4:6. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim Wasze prośby przedstawiajcie Bogu przez modlitwę i błaganie. Jak więc zachować siebie, żebyśmy ponownie nie grzeszyli? Jak pozostawać w skruszonym duchu? Przyjmujmy Ducha Świętości. Odnów w nas Ducha Prawego. Przywróć w radości ochoczego ducha. Radujmy się, mając wysławiającego ducha, a następnie nieustannie się módlmy, prosząc z błaganiem w duchu. Oczywiście, błaganie to dotyczy Syjonu. Dojdziemy do tego w ostatnim punkcie. Czytajmy konspekt. Dawid wyznał, że urodził się w grzechu i błagał Boga, by wymazał jego występki. Dokładnie obmył go z jego nieprawości i oczyścił jego grzechy hizopem. Taka modlitwa oznacza, że nie pokładamy ufności w sobie. Hizop symbolizuje Chrystusa w Jego uniżonej i poniżanej ludzkiej naturze, wskazując na Chrystusa jako pośrednika i ofiarę. Czwarty punkt rzymski. Dawid prosił Boga, by stworzył w nim czyste serce i odnowił w nim prawego ducha. Potrzebujemy czystego serca, które będzie poszukiwało wyłącznie Pana. Grzesząc, stajemy się starzy. Dlatego też potrzebujemy Bożego odnowienia, które otrzymujemy, gdy korzystamy z Jego przebaczenia. Piąty punkt rzymski. Dawid prosił Boga, by nie usuwał go sprzed swego oblicza, ale dał mu ducha uświęcenia. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego, nie odbieraj mi ducha swego uświęcenia. Duch jest obecnością trójjedynego Boga. Jeśli mamy obecność Pana, mamy mądrość, zrozumienie, przezorność i wewnętrzne poznanie. Obecność Pana jest dla nas wszystkim. Tracąc ją, tracimy wszystko. Zawsze przyjmujmy ducha uświęcenia, który zachowa nas od grzechu. Punkt szósty rzymski. Dawid prosił Boga, by przywrócił mu radość z jego zbawienia i podtrzymał w nim ochotnego ducha. Jeśli twoje serce jest ustawicznie smutne, nigdy nie będziesz miał siły do tego, by współpracować z Panem. Prośmy Pana, by pomógł nam używać naszego ducha, byśmy mieli radosnego ducha. Wtedy będziemy chętni do tego, by zrealizować Boży zamysł i zajmować się tym, co wiąże się z Panem i Kościołem. Radując się z Bożego zbawienia, o, zawsze śpiewajmy pieśni zbawienia. Rozradowujmy swe serce. Podtrzymujemy w sobie ochoczego ducha. Na tym polega zwycięskie życie. Zawsze powinniśmy mieć ochoczego ducha względem tego, co Pańskie i Kościoła. 7 punkt rzymski. Dawid prosił Boga, by uwolnił go z winy przelania krwi, aby jego język mógł rozgłaszać Bożą sprawiedliwość, a jego usta głosić Bożą chwałę. Ćwiczmy się w tym, by mieć ducha, który wychwala, zawsze się radując, używając swego języka, warg i ust. I wreszcie, nawrócenie Dawida i wyznanie przez niego swojego występku doprowadziło do czego? Do tego, że poprosił Boga, by zrealizował swój zamysł. To wspaniałe. Wspomniałem poprzednio, że Watchman Nee powiedział, kiedy się modlę, zawsze zaczynam od najniższego punktu, a kończę w punkcie najwyższym. W ten sposób powinniśmy się modlić. Zaczynamy jako grzesznicy, a kończymy na Bożym zamyśle. Dobrze uczyń według upodobania Twojego Syjonowi. Kiedy prosimy, zwracamy się z błaganiem, nie robimy tego dla samych siebie. Zanosimy błagania o Boży zamysł, o Boży cel, o Boży dom i miasto. A gdy to czynimy, na pewno zostaniemy zachowani od grzechu. A to, że Pan dobrze uczyni Syjonowi, oznacza, że zbuduje Kościół, wypełni go swą chwałą i będzie mu udzielał swej bogatej obecności, dając mu siebie jako radość, pokój, życie, światło, bezpieczeństwo i wszelkie duchowe błogosławieństwa. Podnieś wzrok. Nie wpatruj się wyłącznie w siebie samego. Bracia i siostry, naszą przyszłością jest Syjon. Naszym przeznaczeniem jest Syjon. Bóg chciał, żebyśmy prowadzili życie chrześcijańskie, które jest jedno z Bożym zamysłem. Bóg nie przeznaczył nas na potępienie. 1 Tesaloniczan 5:23. On uświęci naszego ducha, duszę i ciało i zachowa je bez skazy. Wszyscy powinniśmy w to wierzyć. Bracia i siostry, wszyscy powinniśmy mieć wiarę, że Pan nas przeprowadzi. Przed oczami miejmy wyłącznie Syjon. Niech Syjon wypełnia naszą nadzieję. Niech przepełnia nasze uwielbienie. Podnieśmy wzrok na Syjon. Tak, wszystkim nam się uda. Wiem, że wielu z nas przeżyło upadki. Może nasza historia była straszna. Może miało to miejsce, zanim przyszliście do kościoła, a może potem, kiedy już przyszliście do kościoła. Wiecie co? Naszą przyszłością jest stać się członkami Syjonu. Ale nie o własnych siłach. Kiedy udacie się na Syjon i zapytacie Dawida, jak się tu dostałeś? On odpowie, dzięki łasce Bożej. Nie ma to nic wspólnego ze mną. Moja przeszłość jest okropna. Ale dzięki łasce Bożej jestem tutaj. Jeśli zapytacie Abrahama, Abrahamie, jak ty się tu znalazłeś? Czy byłeś tak silny w wierze? On odpowie, za sprawą Bożej łaski. Upadałem i robiłem okropne rzeczy, ale jestem tu dzięki Bożej łasce. Gdy dojdziesz do góry Syjon i zobaczysz wszystkich tych ludzi, Travisa. Travis, podejdź tu. Dotarłem na górę Syjon i widzę Travisa. Travis, jak się tu znalazłeś? Travis odpowie, wszystko to za sprawą Bożej łaski. Gdybyś tylko poznał historię mojego życia, jestem strasznym człowiekiem. Ale zostałem obmyty w krwi baranka, która czyni mnie białym jak śnieg. Nie jestem tu po to, by śpiewać o moich własnych dokonaniach. Jestem tu po to, by śpiewać pieśń baranka. Nie pozwólcie, by szatan dobrał się do was i mówił, koniec z tobą, zostaw to. Daj sobie spokój. Jesteś do niczego, jesteś skończony. Nie pozwólcie mu mówić do was takich rzeczy. Pamiętam, któregoś razu byłem z bratem Lee, był już w podeszłym wieku. Jeden ze starszych współpracowników cierpiał na cukrzycę i musiał być podłączany do maszyny do dializ. Czuł się przygnębiony. I bezradny. Chciał zrezygnować z korzystania z tego urządzenia i pozwolić, by działo się to, co miało się dziać. Kiedy brat Lee o tym usłyszał, zadzwonił do tego brata i powiedział, byłem przy tym, bracie, od czasów Watchmana Nee, to, czego on nas uczył, to być zwycięzcami. Nie rób tego. Gdy się temu przysłuchiwałem, zastanawiałem się, jaki to ma związek ze zwycięzcami. Powiem wam, jaki jest związek. Szatan będzie was nakłaniał, żebyście zrezygnowali. A kim jest zwycięzca? Zwycięzca powie, widzę Syjon. Nie poddam się zwątpieniu. Widzę Syjon. Zamierzam zostać zwycięzcą dzięki Bożej łasce, a nie własnymi siłami. Nigdy, przenigdy nie przyjmujcie żadnego słowa od wroga. Wiecie, pieśń, którą śpiewaliśmy, mówią o Tobie wspaniałe rzeczy. Pieśń ta została napisana przez Johna Newtona, grzesznika zbawionego przez łaskę. A był on w stanie powiedzieć, dzięki łasce jestem członkiem Syjonu. Może zaśpiewajmy ją. Zaśpiewajmy ją, używając swego ducha. Śpiewajmy ją, mając w pamięci, iż nadal jesteśmy synami grzeszników, jednak dzięki łasce, dzięki dziełu Pana, możemy być członkami Syjonu. Amen. Hymn 977.